Tatuś też.
Tak, proszę bardzo. Ja się pomyliłem na tym, na wieczorowie.
Tak, dzieci mają. To było słabo, że nie było, słuchajcie, dzieci.
Tak. Rozpoczniemy nasze dalsze.
Ale takiego tatusia.
Znowu staram się spełniać to.
Nie udało się.
Mam trzy córki. Mam trzy córki, staram się spełniać to ojcowskie, że tak mówię, powinność. No, może muszę to lepiej chyba robić, no. No ale
no, znaczy, no ja powiedziałam w tym sensie, że wolałybyśmy takimi córeczkami być pana, jak te pana córeczki.
Aha, rozumiem. No. Proszę bardzo, proszę sobie spocząć. Rozpoczniemy dalsze nasze spotkanie.
To stare te córeczki.
Aha, rozumiem. No ale jak to mówi święty Jan. Święty Jan na koniec swojego drugiego listu pisze w taki sposób. My, dzieci twojej siostry. My, dzieci twojej siostry. Czyli mówi do Jezusa Chrystusa. My, dzieci twojej siostry. Czyli Święta Maria Matka Boża jego siostrą w Bogu, a my dzieci jego, które oddani zostaliśmy jak święty Jan w opiekę świętej Marii Matce Bożej. Rozumiecie Państwo? Dlatego pisze my dzieci siostry twojej. Właśnie tutaj mowa jest o dzieciach. Właśnie chciałem powiedzieć o dzieciach właśnie teraz, o przymiotach dzieci, mówiąc tutaj o naszym następnym jakby obszernie spotkaniu. Właśnie wypełnianie właśnie Ewangelii, a jednocześnie przemiana swojej osobowości. Pamiętacie Państwo, jak Jezus Chrystus mówi w jednej z Ewangelii, gdy nie staniecie się jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Bożego. Znacie Państwo oczywiście ten werset. Tutaj głównym aspektem jest to, co to oznacza. Święty, może nie święty, ale jak się nazywał? Nikodem. Nikodem mówi, jakżeż możemy wejść ponownie do łona matki swojej? A Jezus mówi tak, jeśli ty nie rozumiesz rzeczy ziemskich, jak ci mogę mówić o sprawach nieba. I tutaj jest ta sytuacja przedstawia, żeby się stać jak dzieci. Proszę zauważyć, naturą dzieci jest bezbronność, bezsilność, niezaradność, bezradność, słabość. To jest ich natura. Dzieci nie robią nic sobie z tego, że są słabymi, bezsilnymi, niezaradnymi, bezbronnymi, słabymi. Nic nie robią sobie z tego, ponieważ ich opieką, siłą jest i ojciec, i matka. Przez ufność i oddanie ojcu i matce nie odczuwają w ogóle swojej słabości, bezsilności, niezaradności, bezradności i bezbronności. W ogóle nie odczuwają tego stanu, bo to jest ich natura. Więc Jezus Chrystus chce przedstawić tą sytuację, bądźcie jak dzieci. Czyli dzieci nie odczuwają w ogóle natury swojej słabości, bezsilności, bo to jest ich naturą naturalną, ich stanem naturalnym. Przez ufność mają wszystko. Więc Jezus Chrystus mówi tak, macie po uszy, po dziurki w nosie, po uszy, macie słabości, bezsilności, niezaradności, bezradności i bezbronności. Jesteście i z tego powodu płaczecie. Chodzicie po tym świecie i płaczecie, że macie tak dużo słabości, bezsilności, niezaradności, bezradności, bezbronności. Macie to wszystko, co dzieci mają, tylko nie macie tego, co dzieci jeszcze mają więcej. Dzieci mają jeszcze ufność i oddanie. Wy przez brak ufności i oddania chodzicie z tą bezbronnością i bezsilnością i płaczecie cały czas. Dzieci mają ją i się cieszą, że mają ojca, więc wy, gdy będziecie ufać ojcu w niebie z całej siły, to bezbronność i bezradność nie dotknie was, a będziecie mieli radość, ponieważ Bóg Ojciec będzie w was siłą i mocą. Powiem taką jedną sytuację. Jezus Chrystus, mimo że władza Boża o potędze ogromnej, największej, mimo że potęga ogromna, jedyna, daje się pojmać w ogrójcu i poprowadzić siebie na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. Mimo że gdy przychodzą do ogrójca, pytają się, gdzie jest, szukamy Jezusa. Jezus Chrystus mówi, to ja. Padł mi na twarz i ruszyć się nie mogli. Słowo wystarczyło, padł na twarz i ruszyć się nie mogli. On chce, aby słowo Ojca się wypełniło. I mówi, kogo szukacie? To ja jestem. Więc oni wstają i idą go pojmać. Prowadzą go do Piłata. Ale o co tutaj chodzi? W Księdze Izajasza jest napisane, nie usłyszą ani jęku, ani krzyku od tego męża boleści. Oznacza tutaj tą sytuację, że Jezus Chrystus, mimo że pełna władza, pełna moc, jest w jednej chwili jest w stanie wyjść z tej sytuacji, pokonać wszystkich adwersarzy, wszystkich przeciwników, to nie czyni tego, ukazując swoją bezradność, bezbronność, niezaradność, bezradność i bezsilność. Ma tą siłę, ale ukazuje tą bezsilność, bezradność. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jakżeż mogą naśladować Jego wszyscy, gdy nie będą mieli tego, co potrzebują do tego, żeby się wyzwolić. Więc ukazuje im wszystkie te cechy, które można powiedzieć, wszystkie mają, wszyscy ludzie na ziemi mają. Nie ma człowieka, który by nie miał takich cech. Nie miałby słabości, bezbronności, bezsilności, niezradności, bezdomności. Nie ma takiego człowieka. Wszyscy mają ten problem. Więc to ukazuje, że chce zbawienia dla wszystkich. Bo ukazuje stan, który mają wszyscy. Bo jeżeli by próbował, latał nad wszystkimi ludźmi, tak jak chcieli od niego faryzeusze, kiedy mówią w taki sposób, jesteś Synem Bożym, mówisz, że jesteś Synem Bożym, to dlaczego jesz i pijesz? Jem i piję, bo lubię. Mówi tak Jezus. I z tego powodu nazywacie mnie obżercą i pijakiem. Jan, mówi o Janie Chrzcicielu, nic nie jadł i nic nie pił. Nic nie je i nic nie pije. I nazywacie go grzesznikiem. Więc mówi, ja jem i piję, więc nazywacie mnie obżercą i pijakiem. Chcieliby, żeby nad nimi się unosił, tak jak oni sobie to wymyślili. Ale wtedy jak mogliby ludzie go naśladować? Nie potrafią latać, unosić się. Ukazał im to, co każdy człowiek ma i czego nawet poszukiwać nie musi. Bo przed oczami jego staje i zmorą im jest. Przed oczami stoi i ciągle chcą uciec przed swoją słabością, bezsilnością, niezradnością, bezradnością i bezbronnością. Uciec chcą, mają to. Więc Jezus Chrystus ukazuje to, co wszyscy mają. Że wszyscy mają ten stan. Wszyscy mają to, co im jest potrzeba, tylko brak jest im ufności i oddania. I w tym momencie Jezus Chrystus nie broni się, mówi, Ojciec mnie obroni. Ufam Ojcu z całej siły. Ufność moja i oddanie jest do samego końca. I w tym momencie przez ufność i oddanie ukazuje, że całą siłą wyzwalającą Jego jest Bóg. A to, co Chrystus przedstawia, jest wybawieniem każdego człowieka, czyli dzisiaj możemy powiedzieć jedną taką rzecz. Jesteśmy Jego niewolnikami. Dlaczego niewolnikami? Dlatego, że wykupił nas, On nas wykupił przez swoją śmierć. Wykupił nas, więc Jemu jesteśmy winni swoje życie. Dosłownie tak jest. Jemu jesteśmy winni swoje życie, bo nas wykupił. A jak to mówi, a przykazania moje nie są trudne do zniesienia. Są lekkie. Moje jarzmo jest lekkie i słodkie. Czyli niewola, którą wam daję, jest wolnością. Ponieważ jesteście moimi niewolnikami, w mojej niewoli, w moim jarzmie, ponieważ wykupiłem was i należycie do mnie. Ale ja wam wolność daję przez moje życie. Rozumiecie państwo? To jest prawdziwy cud. To jest prawdziwe ofiarowanie życia, ponieważ przez to, co uczynił Jezus Chrystus, przez czyn swój złamał, pokonał grzech Adama. Czyli przeciwstawił się słowu Adama, które spowodowało posłuszeństwo kobiety, kobiecie, a nie Bogu. A w tym momencie Chrystus jest posłuszny Ojcu, przez co łamie grzech Adamowy. I grzech Adamowy już nie ma władzy nad człowiekiem, więc jesteśmy w Chrystusie wolni, ale tylko w Chrystusie. I w tym momencie, kiedy idziemy za Nim, wtedy wolność uzyskujemy. Kiedy nie idziemy, nie uzyskujemy. Mimo, że mamy. Jak to mówi święty Paweł w liście w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, werset 22, jest napisane: w Adamie umieramy, a w Chrystusie żyjemy. Więc gdy jesteśmy Adamowymi, umieramy. Gdy jesteśmy Chrystusowymi, żyjemy. Co to znaczy Chrystusowy? Chrystusowy znaczy odnowiony. O czym mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 10, pisze w taki sposób: mimo że żyjemy w ciałach, nie jesteśmy cielesnymi. Mocą Ducha Bożego zmuszamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Mocą Ducha Bożego burzymy wszelką warownię przeciwną Bogu. Czyli Duch w ten sposób mówi, że poświęcając się Chrystusowi z całej siły, On nas wybawia. Tutaj te słowa są bardzo tutaj też istotne, w tym sensie, że ludzie stosują różnego rodzaju jakby swoje zasady, swoje umiejętności, możliwości do panowania nad swoimi myślami, uczuciami i emocjami. Ale to jest przeciwne Bogu. O czym mówi święty Paweł? Bo święty Paweł mówi: nad myślami swoimi panujemy, nad naszymi myślami panuje Duch Boży. Więc żeby nad naszymi myślami panował Duch Boży i nad naszymi barwami przeciwnymi Bogu panował Duch Boży, czyli emocjami i grzechami, to musimy się Duchowi Bożemu oddać. Gdy się oddajemy Duchowi Bożemu, to wtedy Duch Boży panuje nad naszymi myślami i uczuciami. Więc i wszystkimi stanami. Więc jednym słowem, jak to święty Paweł mówi w liście do Rzymian, rozdział 6, chyba 6, nie człowiek kształtuje swojego ducha, ale to Duch Boży kształtuje ducha człowieka. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli kto używa wolnej woli, grzeszy. Ludzie mówią tak: ojejku, naprawdę? Dlaczego? Bo Jezus Chrystus mówi tak: nie moja wola, Ojcze, ale niech Twoja wola się dzieje. Jeśli mówi to nasz nauczyciel, wyzwoliciel, ten, który nas wykupił, mówi: niech się dzieje Twoja wola, Ojcze, nie moja, to dla nas jest to nakazem. Jeśli tego nie czynimy, to grzeszymy. Bo skąd się wziął grzech człowieka? Tego, że wolna wola go uczyniła. Człowiek z wolnej woli to uczynił. I w tym momencie jedynie wyzwala człowieka wola Boża. Co to znaczy wola? Co to znaczy wola Boża? Ludzie mogą by się spytać: no tak, ale wolna wola potrzebna jest do wyboru. Musimy coś wybierać i jakoś wybierać. Jakbyśmy tak nie wybierali nic, co byśmy umarli po prostu leżąc, nic nie robiąc. Nikt nie mówi, że tak jest. Czy święci nic nie robili? Robili o wiele więcej niż inni. Czy święta Teresa z Kalkuty nic nie robiła? Ona robiła o wiele więcej niż wszyscy inni, a niektórzy by się w ogóle nie chcieli tym zająć, czym ona się zajmowała. A ona wypełniała wolę Bożą, a nie ze swojej woli tego robiła, ale wola Boża dla niej była radością i swojej woli nie chciała. To, co robiła, robiła to wypełniając wolę Bożą. Więc niektórzy mówią tak: jak nie używam woli, no to kim będę? nie będę mógł nic zrobić. A ona nie wypełniała swojej woli, tylko Bożą, nie miała pełne ręce roboty. Co to oznacza? Powiem to jaśniej. Jaśniej, czyli bliżej człowieka. Człowieka jakby tego zmysłowego, a nie duchowego. Znaczy też duchowego, ale to w taki sposób powiem. Jest człowiek, w którego życiu wydarzyło się w jednej chwili 10 sytuacji. I on musi wybrać jakąś sytuację. Więc zastanawia się 10 wydarzeń i zastanawia się, o, wezmę tą, to drugie i to trzecie jest dobre, a te wszystkie tamte inne są niedobre, bo znam te dwie, one są dobre. Tamtych nie znam, to są na pewno niedobre. I odrzucił 8, dwie przyjął i mówi tak, no, mądry człowiek, potrafił dokonać wyboru. I jest drugi człowiek, który z całych sił żyje w Bogu i wydarzyło się w jego życiu 10 sytuacji. I on mówi tak, każde są od Boga. Każda jest od Boga. Pierwsza, dziesiąta, każda jest od Boga. Od pierwszej do dziesiątej, każda jest w Bogu. Więc jakbym wybrał którą, to bym musiał odrzucić którąś inną. Wolę Bożą. Ale nie mogę, ponieważ człowiek wyrasta przez to, czego nie zna i nie rozumie. Mimo, że nie rozumiem żadnej, to mam ogromną możliwość poznania, bo z tych 10 mogę poznać. Ponieważ nie wznosi mnie to, co już znam, tylko to, czego jeszcze nie znam i nie rozumiem. Bo gdyby wznosiło mi to, co już znam, to bym był dawno wzniesiony. Ale że to, co znam, jeszcze mnie nie wzniosło, to wznosi mnie to, czego jeszcze nie poznałem i nie zrozumiałem. A tych sytuacji nie pojmuję i nie rozumiem. Ale gdy je przyjmę i się w nich będę odnajdywał z powodu tego, że Bóg w nich jest, bo nic, żadna rzecz się na świecie nie dzieje bez woli Bożej, nawet głos człowiekowi nie spada z głowy bez woli Bożej, bez wiedzy Bożej, to taka ta sytuacja, która się dzieje, ma w sobie Boży potencjał. Więc ja muszę z całej siły poszukiwać w nich Boga i odnajdywać się w tej sytuacji, którą Bóg przede mną postawił. A jeśli postawił mi przede mną tą sytuację, to znaczy, że jestem zdolny ją wykonać. Bo Bóg nie stawia przed człowiekiem zadania ponad miarę. Zawsze mówi, że nie daje ponad siły człowieka. Wedle sił człowieka, wedle umiejętności. I w tym momencie dostrzegamy, że jeśli Bóg stawia przed nami jakąś sytuację, nową sytuację, której nie znamy, aż gdy żyjemy w Bogu, idziemy w tą sytuację, mając łaskę za przewodnika, a łaska w nas otwiera się wtedy, kiedy zaczynamy działać i pojmujemy tą sytuację, bo to łaska w nas otwiera poznanie. To łaska w nas otwiera zrozumienie, czym jest ta sytuacja. Przed wykonaniem tej pracy jej nie znamy. Nie znamy tej sytuacji, ale gdy w nią wchodzimy, łaska nas uposaża. Łaska nas uposaża, otwiera i potrafimy tę sytuację wykonać. Czyli nie ma sytuacji, która była dla nas za duża. Nie ma sytuacji, gdzie spotykamy męża, partnera, który jest za dużym wyzwaniem. Nie, ponieważ Bóg nas uposaża wtedy w łaskę ogromną, gdzie jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć siebie, odmienić i odmienić męża. Odmienić męża. Postawić przed nim takie zadanie, do którego jest zdolny, a tylko niechęć powoduje, że nie chce tego uczynić. Niechęć. Ale jest zdolny. Ponieważ nie ma tutaj żadnej przeciwności, która by mogła powodować niemożliwość wykonania tej sytuacji. Więc chcę powiedzieć, że Bóg stawia przed człowiekiem te zadania, do którego człowiek jest zdolny. I ten drugi człowiek, proszę zauważyć, wydaje się, że ten pierwszy wykonał dobre zadanie, to ten drugi wykonał lepsze. Bo ten drugi odnalazł się, a co jeszcze uczynił, proszę Państwa? Zrewidował swoje sumienie. Co to znaczy zrewidował sumienie? Oznacza to, że człowieka sumienie jest niewłaściwie ukształtowane. Dlaczego? Bo właściwy kształt sumienia dopiero jest właściwy, gdy czynimy to, co dla Boga jest radosne i przyjemne. Się dopiero właściwie sumienie kształtuje. Ale jeśli ludzie żyją w przodkach, czyli w zasadach przodków, którzy żyją życiem Adamowym, właściwie śmiercią Adamową, to to kształtuje się sumienie na wzór Adamowy, czyli na wzór kształtu złego i nie potrafi rozpoznać, co jest dobre i co złe. Ale gdy żyjemy dla Boga z całej siły, co dla Boga jest radosne i przyjemne, to wtedy nasze sumienie jest kształtowane przez to, co dla Boga dobre i przyjemne i uczy nas Bóg poznania tego, co dobre i co złe, to, co dobre, żeby widzieć jako dobre i to, co złe, rozpoznawać jako złe. I wtedy nasze sumienie staje się właściwym przewodnikiem i właściwym sędzią naszych czynów. Bo jeśli nie żyjemy zgodnie z Bogiem, czyli przez 10 przykazań, to nasze sumienie jest anarchistyczne. Nasze sumienie nie jest zgodne z prawem Bożym i kiedy postępujemy zgodnie z sumieniem, postępujemy źle. Więc sumienia nie są właściwe. Muszą być dopiero zrewidowane. Dlaczego ludzie chodzący po ulicach, gdy zagadnięci są o pytanie, czy są grzeszni, mówią, że nie, bo nie mają żadnego grzechu, mimo że są grzesznymi, ponieważ umierają. A dlaczego święci, którzy są tak bardzo odległi od życia ziemskiego, że nie żyją, tak jak przeciętny człowiek, żyją z całą siłą Bogu oddani są, wołają, jesteśmy wielkimi grzesznikami. Dlatego wołają, ponieważ Duch Boży przenika ich sumienia i poznają z tym grzech. A ludzie, którzy są oddaleni od łaski, od Ducha Bożego, Duch Boży nie przenika ich z taką mocą ich sumienia i dlatego nie poznają swojej grzeszności, nie poznają, uważają, że jej nie mają. Że są, nie mają problemu. Że ten problem po prostu nie dotyczy ich. I w tym momencie niczego nie robią. Więc chcę powiedzieć jeszcze dalej. Chcę powiedzieć, że los człowieka, los, który każdy człowiek ma, jest przez Boga dany. Tak jest, jak jest napisane Księga Izajasza, rozdział 45, werset 7. Ja, Bóg, stwarzam światłość i tworzę ciemność. Ja, Bóg, czynię zbawienie, jak i nieszczęście człowieka. To ja Bóg czynię. Czyli jestem twórcą każdego istnienia, każdego stanu. Czyli Bóg jest twórcą naszego sumienia. Nie sumienia, tylko losu, bo sumienie sam człowiek kształtuje. Dlatego Bóg daje człowiekowi możliwość, aby człowiek właściwie to sumienie ukształtował. Bóg daje los. Czym jest los? Los, proszę Państwa, jest doskonałym panaceum na życie wieczne. Dosłownie tak jest. Czyli los to dokładne przeciwieństwo sumienia. Los ukazuje nam nasz stan sumienia. Dlaczego? Bo proszę zauważyć, jakie są bardzo częste sytuacje, gdzie ludzie mówią w taki sposób, że los ich prześladuje. Że los ich dręczy. Ale jakże, jeśli mówią, że los ich prześladuje i los ich dręczy, to wręcz mówią do Boga, że Bóg ich prześladuje i Bóg ich dręczy. Bóg ich nie prześladuje i ich nie dręczy. Bóg ukazuje ich nieprawość. Ich błąd. Powinni się cieszyć z tego, że pokazuje ich błąd. Wtedy się dopiero cieszą, kiedy poznają, że jest w tym sens. Czyli los jest doskonałym panaceum, w sensie tym, że los jest doskonałym odbiciem, przeciwieństwem dzisiejszego stanu człowieka. Bóg daje los człowiekowi, czyli takie wydarzenia człowieka, które przez to, że człowiek się odnajduje w tej sytuacji, nie podważa losu, ale odnajduje w tych sytuacjach Boga, jest to przeciwstawienie się sumieniu i sumienie się człowieka oczyszcza. I staje się doskonałe. Czyli los jest panaceum. Tylko, że ludzie uciekają przed losem. Chcą los zmienić, ale los i tak dopadnie. bo jak miłosierdzie Boże ich dogoni, bo miłosierdzie Boże jest nieustające. To tak jak, czym jest miłosierdzie Boże? Miłosierdzie Boże ich dogoni, to tak jak miłość matki dogoni upadające dziecko. Miłość matki tym silniejsza jest, im bardziej dziecko jest trudne, im bardziej jest oddalone, im bardziej jest uciekające w alkohol czy w narkotyki, im bardziej idące do fałszywego, złego towarzystwa, tym silniejsza jest miłość matki. Ponieważ to jest miłosierdzie. Miłosierdzie działa w taki sposób, że im bardziej jest człowiek oddalony, tym silniej się ono objawia. To tak jak sytuacja jest tego rodzaju, gdy dziecko jest dobre i radosne i w domu jest, miłość matki się tak nie objawia z taką ogromną siłą, bo ona jest. Ale gdy dziecko błądzi, miłość matki się objawia jeszcze stukrotnie mocniej. Walczy o to dziecko. Miłosierdzie Boże tak działa. Walczy o człowieka. Co mówi święta Maria Matka Boża do świętej Teresy Zagredy, świątobliwej Teresy Zagredy? Mówi w taki sposób. Mówi do niej w taki sposób. Córko, wolna wola jest potęgą, siłą i ogromną mocą, której żadne stworzenie nie ma, tylko człowiek. I to tylko ona nie pozwala miłosierdziu Bożemu działać w sercu człowieka. Jak ważnym jest, aby wolna wola, jak to już w zrozumieniu mówimy, żeby wolna wola przestała przeciwstawiać się miłosierdziu Bożemu. Żeby się przestała przeciwstawiać, musimy uświadomić sobie jedną rzecz. Bóg stworzył cały świat. Nie ma niczego, co by Bóg nie stworzył. On wszystko stworzył. Każda rzecz pochodzi od Boga. Naszą powinnością jest poszukiwanie z całą stanowczością, z całą odpowiedzialnością i z całą wiarą i świadomością natury Bożej w każdej rzeczy, którą spotykamy, bo ona tam jest. Co to oznacza, że ją poszukujemy w każdej rzeczy, w każdej sytuacji Ducha Bożego? Boga oznacza, że błogosławimy każdej rzeczy. Że błogosławimy, czyli widzimy Boga w każdej sytuacji, w każdej rzeczy. I w tym momencie, kiedy my poszukujemy Boga w każdej rzeczy, która nas spotyka, nie wątpiąc w to, że On tam jest, nawet gdy jest kompletnie nasze sumienie tego nie jest w stanie zrozumieć. Nie rozumie nasze sumienie, co się wydarzyło i dlaczego tak jest, bo jest ewidentnie zła sytuacja. To w Bogu nie ma złych sytuacji. To, że jest ta sytuacja zła, to mówi nam nasze sumienie, które jest przyzwyczajone do pewnych sztampowych zachowań. W tym momencie, jeśli jesteśmy pewni na 100%, całkowicie jesteśmy pewni, że w tym Bóg jest, wiemy, po prostu wiemy, w każdej sytuacji, bo wszystko się dzieje z woli Bożej, poszukujemy Boga w tej sytuacji, a poszukiwanie Boga w tej sytuacji jest rewizją sumienia. Rewidujemy postawę swojego sumienia, dlaczego ono się tej sytuacji sprzeciwstawia i nie widzi w tym Boga. Tak długo ufamy, że jest w tym Bóg, że On się objawia. I nasze sumienie odmienia. I rozumiemy, że ta sytuacja była właściwa i dobra, bo bez niej nie moglibyśmy poznać swojego głębokiego problemu. To jest tak jak kobieta i mężczyzna, jak znacie Państwo prawo zakazu Pauliego. Prawo zakazu Pauliego odzwierciedla taką sytuację. To jest w Ewangelii przedstawione było, że podobne przyciąga podobne. Zakaz Pauliego jest to w fizyce kwantowej tak przedstawione, ale odzwierciedla ewangeliczny aspekt. Przedstawię go w taki sposób, abyście Państwo nie musieli ukręcić sobie głowy, że tak mogę powiedzieć, tylko zrozumieli to w największej prostocie. Zakaz Pauliego mówi o tym, że są połówki, tak jak mężczyzna i kobieta. I te dwie połówki, jako mężczyzna i kobieta, poszukują siebie z powodu rzeczy najgorszych w sobie. I to prawo Pauliego zawsze tak działa, nie można go obejść w żaden sposób. Zawsze kobieta i mężczyzna partner i partnerka zawsze będą z ogromnej ilości potencjalnych mężów i żon będą wybierali tych, którzy są najgorszymi, może i nie, może inaczej, może...
W sensie, bo...
Tak, są najgorszym problemem dla nich. Słucham? Tak, tak, ale chodzi mi o to, że o co tutaj chodzi. Dlaczego prawo Pauliego, zakaz Pauliego nakazuje spotykania się, parowania się, tak mogę powiedzieć, spotykania się i łączenia się z rzeczami najgorszymi w nich. Czyli jest człowiek, który ma jakiś problem, ale ten problem nie musi być przez niego jakby świadomy, u niego świadomy. Może być problem z przodków będący. Jakiś problem okropny, ciężki i on w nim jest imperatywem, czyli takim nakazem podświadomym do tego, aby poszukiwać swojego oprawcy dokładnie o podobnym problemie, wręcz o takim samym. Gdy spotyka o dokładnie takich samych wibracjach przeciwnych też taki problem, to miłość ich iskrzy bardziej niż wszystkich innych. Ciągną do siebie jak miód, ale to z taką siłą, że aż dymi wręcz. A gdy są połączeni, to aż widać, że jak pszczoła do miodu.
Przez miesiąc.
Tak, dlatego się nazywa miesiąc miodowy. Tak, jak pszczoła do miodu. Ciągną się po tym miesiącu. Następuje, czy może później, po tym miesiącu...
Jedli miód.
No można tak określić, że można tak powiedzieć, bo o tym, o czym Pani mówi, mówi święty Jan. Mówi w taki sposób, że anioł przyniósł mu rulon z proroctwami. I nie kazał mu tych proroctw czytać, tylko mówił zjedz. I święty Jan zjadł te proroctwa i mówi tak, jakie one były miodem. Miodem i doskonałością, a w żołądku paliły jak ogień. No, tu na początku to jak miód przyciąga. I tutaj jaka sytuacja, gdy te dwa problemy się połączą, obudzą. Gdy się obudzą, to one zaczynają się budzić w każdej z osób indywidualnie, z osobna. One w nich powstają. Zaczynają stwarzać problemy u jednej osoby i u drugiej osoby. Ale gdy ludzie ci uważają, że problemów w ogóle nie mają, to zawsze będą ten problem, który u siebie czują, poczytywali temu drugiemu. Że on ma ten problem i będą mu tłukli garki na głowie i krzywili patelnie. One się wyginają, te patelnie, przy dużym uderzeniu. Krzywili patelnie. Tak mogę powiedzieć. Będą po prostu, ale gdy zrozumieją ten problem, to będą w stanie zrozumieć problem w sobie, umocnić się w Duchu Bożym i sprzeciwić się problemowi przez wiarę, przez ufność.
Znaczy, że nie rozumieją, bo jakby rozumieli, to by nie było rozwodów.
No, zgadza się.
A rozwodów jest przecież.
Zgadza się. No ma Pani rację. I tutaj chcę powiedzieć o tej sytuacji, dlaczego i u męża, czy u żony powstaje ten problem, u męża powstaje ten problem. Kiedy oni rozumieją te problemy, to zwracają się stałe siły do Boga, bo one to im nakazują. One nakazują im grzeszność. Kuszą ich. Czyli to są kuszenia, że on jest zły, niedobry, wściekły, paskudny, i tak dalej. Ale gdy oni zwrócą się do Boga Ojca stałej siły, to Bóg zabierze im ten grzech. Dlaczego zabierze? Dlatego, że oni go się wyrzekają przez przyjmowanie Chrystusa. Nie ulegają temu grzechowi. I nagle przychodzi do nich radość, łaska, naprawdę. To nie jest tak, że to się dzieje, proszę Państwa, w głowie, muszą jakieś klepki poprzeskakiwać i dopiero się tam poukłada. To nagle, błysk, jest inaczej. I zmieniło się. Zmieniło się wszystko, bo przychodzi obecność łaski. Obecność łaski to jest jak iluminacja. Ona nie przychodzi w taki sposób, że musimy najpierw dodać, a później poznać wynik. To tak nie jest. To przychodzi przez naszą ufność momentalnie poznanie. Poznanie, którego nie mieliśmy i nawet nie podejrzewaliśmy. Ono przychodzi i nagle jest. I gdy poznają w sobie ten problem, to każdy z osobna w jakiś sposób to zrozumie i przejdzie i będą razem wznosić się ku Bogu. A i nie tylko ku Bogu, ale głównie ku Bogu, będą idealnie tworzyć rodzinę. Dzieci będą właściwie wychowane, a nie będą już niosły ciężarów rodziców swoich. Dzieci będą szły w świat radosne. Rodzice będą tworzyły doskonałą rodzinę. Rodzina będzie wpływała też na całą przestrzeń świata. Rozumiecie Państwo? Same dobre rzeczy. I tutaj w momencie, kiedy nie ma zrozumienia, zaczynają się schody, zaczynają walki się między sobą i najczęściej właśnie rozwody. Jeśli tutaj ja powiedziałem o pierwszym aspekcie bardzo dobrym i przeszedłem do tak zwanego krańcowego, czyli pierwszy jest bardzo dobry, gdy dwoje rozumie. Ten zły jest, kiedy żaden nie rozumie, ale są pośrednie, kiedy jeden rozumie, a drugi nie rozumie. Są takie sytuacje. Wtedy głęboka cierpliwość żony, tak, głęboka cierpliwość żony powoduje tą, bo tutaj są tacy mężowie, którzy znają cierpliwość żony bardzo mocno. Są cierpliwość żony, powoduje tą sytuację, a i są żony, które znają cierpliwość mężów. Tak, tak. Cierpliwość ogromna żony powoduje to, że ona rozumie, że on nie rozumie, ale ona cały czas wyprasza dla niego łaski, aby on zrozumiał i on się odmienia. Czy ona się odmienia? W tym momencie jest to werset ewangeliczny, werset świętego Pawła, który mówi w taki sposób. Czyż nie wiecie, że wierzący mąż znosi niewierzącą żonę? Czyż nie wiecie, że wierząca żona znosi niewierzącego męża? A skąd wiecie, że wierzący mąż znosi niewierzącą żonę? I skąd wiecie, że wierząca żona znosi niewierzącego męża? Chodzi o to, że wierząca żona to taka żona, która jest jednym z Duchem Bożym. Bo czym jest wiara? Wiara, proszę Państwa, to łono. Łono, ale nie takie jak łono kobiety. Łono, czym jest łono? Łono to jest miejsce, gdzie rodzi się nowe życie. Gdzie jednoczą się dwa pierwiastki. I z tych dwóch pierwiastków powstaje nowe życie. Chodzi tutaj o to, że łono, wiara jest jak łono. Jak łono, czyli jest miejscem, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem. To jest miejsce, które nie zostało skażone. Jest doskonałym miejscem, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, Bóg z człowiekiem, gdzie Bóg zradza człowieka i człowiek zradza Boga w sobie. Jak to pisze mistrz Eckhart, mistyk chrześcijański z XV wieku, mówi w ten sposób, że wiara to nieustający akt narodzin Ojca przez Syna i Syna przez Ojca. Nieustannie rodzą się nawzajem. Czyli Bóg rodzi się w człowieku, który poznaje i Bóg zradza Syna swojego, czyli człowieka żywego, nowego człowieka. Czyli jest to nieustający akt narodzin Ojca i Syna, Ojca przez Syna i Syna przez Ojca. Czyli razem się zdradzają. Czyli nie ma, czyli co tutaj jest powiedziane? Że nie ma sytuacji, gdzie Bóg jest w człowieku wierzącym. Mówimy o wierze, że Bóg jest w człowieku, a człowiek o tym nie wie. Ponieważ gdy Bóg zdradza człowieka, to człowiek zdradza Boga. Zdradza, czyli rodzi go, czyli ma poznanie i świadomość jego obecności. Zdradza się w nim głębokie obcowanie z nim. Czyli wiara to świadomość człowieka, świadomość Boga człowieka w sobie. Gdzie Bóg daje człowiekowi świadomość, świadomość istnienia jego w nim. Czyli wiara nie może być stanem, jak to ludzie bardzo często mówią, my wierzymy, ale nie są świadomi Boga, nie są świadomi Boga w sobie. Nie mają świadomości Boga w sobie, nie mają świadomości przykazań, nie mają świadomości Ewangelii. Nie jest to możliwe, bo wiara jest to zradzaniem, że człowiek zdradza Boga i Bóg zdradza człowieka. To jest wspólne, współistotne powstawanie. Współistotne powstawanie. Czyli człowiek zdradza w sobie świadomość Bożą, zdradza w sobie tożsamość Bożą i ta tożsamość Boża przez niego wypływa. Przez niego się przejawia, przez niego nim pulsuje i jest mocą jego życia. Dlatego chcę przedstawić Państwu, jak bardzo inną jest wiarą ta, która jest wiarą tradycyjną. O tym mówi święty Paweł, Jan Paweł II właściwie. Właściwie nie mówił jeszcze wiele, bo święty na pewno jest, ponieważ postawa jego zaista jest święta. Mówi w taki sposób, prawdziwy chrześcijanin, wszyscy ludzie ochrzczeni właściwie mówi w taki sposób, wszyscy ludzie ochrzczeni powinni odejść od wiary, która jest tylko nawykiem i przejść do wiary żywej, która odznacza się czynami. Czynami ukazującymi żyjącego Boga w nich. Dzisiaj jest ciężko znaleźć człowieka, który by odznaczał się wiarą żywą, która by się odznaczała czynami. No, oczywiście oddaję Bogu, to Bóg wszystko czyni, ale to chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że dzisiaj, gdy spotykamy człowieka, który odznacza się wiarą, czynami, chcę, mogę powiedzieć, to jest to człowiek niepewny. Ludzie traktują go jako niepewnego człowieka, jako człowieka jakiegoś z problemami. Jakiś po prostu... Tak, jakiś dziwny, jakiś nienormalny człowiek, ponieważ wiara to jest sytuacja taka. Idziesz do kościoła, a przychodzisz i zaraz idziesz szyję dać, albo idziesz się popalić, albo idziesz jakieś inne rzeczy zrobić, ale musisz po prostu porzucać wszystko to, co było. Jesteś już odgrzeszony, teraz musisz zarobić na następny problem. Ale czyż nie jest tak? Ludzie bardzo często się boją wierzyć naprawdę, bo stają się odszczepieńcami. Odszczepieńcami. Boją się, co powiedzą sąsiedzi. Boją się, co powiedzą jego znajomi. Że on po prostu nie jest wierzący. Mój znajomy, wiecie, co mówi? Mieszka w Nowym Jorku i mówi w taki sposób. Doszedłem do takiego wniosku. Jak chodziłem sobie przyjeżdżać, to było wszystko w porządku. Z kolegami. A jak zacząłem medytować, to mówią, że nie jest w porządku. A ja mówię tak, to przyjedać dobrze, a medytować to źle? To zacząłem sobie po prostu medytować i mówię, a w czym jest lepsze picie? O medytowania. No i medytuję sobie i nic nie mają do tego. Nic nie mają do tego i mówią, kumpel w porządku, nie narzekam, jest super człowiekiem, tylko że medytuję. Ale medytacja, rozumiecie Państwo, jedzie on sobie samochodem, jedzie sobie samochodem i jak na jakąś tam handlę, to się modli. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, czy inna modlitwa, ojcze nasz. I modli się. I mówi tak, jak tak jadę samochodem i się modlę i mi jest lepiej, to nie przestaje. Jak działa, to się modlę dalej. Jak tak działa cały czas, to nie przestaje się modlić, modlę się, bo mi dobrze. Ale proszę zauważyć, jaka prosta metoda. Poza metoda, modlę się i przestaje mnie boleć, czuję się lepiej i jestem zrównoważony, więc nie przestaję się modlić, bo działa, bo mi to pomaga, więc dlaczego mam zaprzestać działania czegoś, co mi pomaga? Ludzie najczęściej robią w taki sposób, że jak się modlą pomoże, to już zaraz przestają się modlić. Ale gdy im pomaga, niech się modlą dalej, ponieważ taka, bo nie chodzi o pomoc mi tylko, ale chodzi o życie. O życie człowieka, które nie jest tylko życiem tym fizycznym i tylko w tym ciele, które jest tylko miejscem przebywania, miejscem wędrówki, ziemskiej wędrówki. Dlatego mówi w ten sposób, gdy się modlę, pomaga mi, to się nie przestaje się modlić. I wtedy wszystko jest w porządku. Więc jest to prosta sytuacja. W momencie, kiedy zaczynamy rozumieć modlitwę, to ona naprawdę pomaga też innym ludziom. Na przykład jest człowiek, który potrzebuje pomocy. Naprawdę, jeśli potrzebuje pomocy, zastanawiacie się, ojejku, on jest zagubiony, potrzebuje pomocy, czyli problem, który w nim powstał, jest wynikiem z jakiegoś zagubienia. Jeśli spojrzymy na sam koniec sytuacji, to dostrzeżemy, że jest tak naprawdę brak Boga i oddalony, bo gdyby był w nim Bóg, to by dał mu poznanie o problemie, on by zapewne nie powstał, albo dałby mu wywiedzenie z tego problemu i wszystko było w porządku. Więc o co chodzi? Musimy się modlić o niego, modlitwą Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Co to oznaczają te słowa? Ludzie mówią, no oznaczają Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. No tak, ale oznaczają, że my jesteśmy niebianami. Dosłownie oznaczają, że my jesteśmy niebianami. Dlaczego? Bo mówimy Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Czyli nazywamy naszym ojcem, ojca niebieskiego, więc jeśli naszego ojca nazywamy Ojca Niebieskiego naszym Ojcem, czyli my, dzieci Jego. Więc my nazywamy się dziećmi Ojca, który jest niebieskim Ojcem, więc my, dzieci, też jesteśmy niebianami. To oznacza dokładnie to. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, czyli wołamy, aby się Jego imię święciło, bo Jego imię jest zdrowiem i radością dla każdego człowieka. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, czyli wołamy, aby przyszło Jego Królestwo i żeby Królestwo Jego zapanowało wszędzie, bo Jego Królestwo jest radością, prawdą i miłością. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Wola Twoja w niebie jest powszechna, wszyscy ją wykonują, aniołowie, wszyscy święci cieszą się, niech będzie taki porządek woli Twojej na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego. Czym jest nasz chleb powszedni? Oczywiście bardzo często ludzie myślą, że chleb brzydki albo pszenny, a może jakaś bułka. Ale tym chlebem jest sam Chrystus. Sam Chrystus jest tym chlebem. To On naszą duszę odżywia. Nasza dusza nie je kapuśniaku, ani zalewajki, ani chleba żytniego, czy przedniego, czy bułki. Ona spożywa ciało żywe Chrystusa. Więc daj nam chleba naszego powszedniego, czyli o co chodzi? Chrystus musi być powszedni naszym chlebem, codziennym, non-stop, bez przerwy. Czy bez chleba ktoś może funkcjonować? No trudno jest. Daj nam chleba naszego powszedniego. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli Bóg mówi w ten sposób. Czyli my mówimy do Boga. I patrz dokładnie na to, co robimy i daj nam tak, jak my robimy. Zobacz, jak my odpuszczamy. Przyjrzyj się naszemu sercu i tak nam odpuść.
Strach to mówić głośno.
Słucham?
Strach to mówić.
Tak, ale tak to jest.
Mówić to mówić.
Ale i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli Bóg rozpoznaje nasze serca. Pierwej niż jesteśmy, pomyślimy o czymkolwiek. Więc jeśli rozpoznaje, to wie, jak my odpuszczamy. I odpuszcza nam, jak my odpuszczamy. Więc my musimy odpuszczać do samego końca, żebyśmy mieli odpuszczenie do samego końca.
Niewiele nam może
odpuścić. Właśnie tu chodzi o tą sytuację, że musimy się starać, żeby wszystko nam odpuścił. Czyli abyśmy odpuszczali naszym braciom, współbraciom, czyli każdemu człowiekowi, aby nam odpuścił. Czyli musimy widzieć Boga w każdym człowieku, a On w nas zaistnieje.
Jest to... Jeszcze mówię, udziel mi łaski, abym umiała wybaczyć.
No tak, trzeba to.
No, w czasie tego, ja odpuść nam, ale udziel mi łaski, żebym miała...
Trzeba prosić o to, tak.
Bo ja sama nie dam sobie rady.
A naturalnie, w momencie, kiedy my prosimy, to już ta łaska na nas wpływa. Ale tu chciałem powiedzieć o tej sytuacji, proszę zauważyć, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to ten werset modlitwy pańskiej odzwierciedla właściwie prawo miłości. Miłuj Pana Boga całego swojego serca, całej swojej siły, całej swojej mocy, o czym rozumiemy, że tak bardzo, żeby to ludzi zostało. I miłuj się swojego jak siebie samego. Czyli w momencie, kiedy odpuszczamy bratu swojemu, on widzimy w nim Boga, to w tym momencie w nas istnieje prawo miłości. Prawo miłości jest wyrażane. Czyli istniejemy w Ewangelii z całej mocy w pierwszych jego na głównym podstawowym prawie. Czyli miłuj bliźniego swojego, miłuj Boga swojego serca, swojego serca. Czyli to jest, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczamy, ponieważ widzimy w nich miłość. Boga samego, brata, współbrata, a współbrata widzimy tylko wtedy, kiedy mamy Boga w sobie. Czyli wyrażenie jest to prawa pierwszej miłości, pierwszych praw. Czyli pierwszej miłości, w której powstaliśmy, czyli Bożej miłości. I nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Czyli chroń nas, upominaj nas. Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie oznacza sprawiaj, abyśmy byli świadomi stanu swojej duszy. Cały czas, aby nasza dusza była cały czas świadoma tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i co czynimy. Abyśmy mogli sprawdzać nieustannie stan swojej duszy. Aby nasza dusza była zanurzona non-stop w Bogu. W tym momencie, kiedy będzie zanurzona, będzie się grzeciła każdym grzechem. Dlatego, bo będzie znała skutek tego grzechu. Czyli nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Czyli cały czas duszę naszą ożywiaj, budź i sprawiaj, aby była codziennie, bezneustannie w prawie Bożym, w Twojej mocy i życiu, abyśmy odczuwali jej życie, jej stan, a i brzydzili się każdym grzechem, ponieważ ponieważ tutaj chcę powiedzieć o tym, że właśnie gdzie człowiek, gdy grzeszy, to widzi tylko słodycz, a nie czuje goryczy. O czym mówi święty Jan w objawieniach. I tutaj właśnie sprawa, abyśmy znali gorycz grzechu, zanim go uczynimy. I w tym momencie nie będzie człowiek grzechu czynił, bo będzie znał jego gorycz, będzie porzucał wszystko to, co jest goryczą. Mimo że miodem, jak miód wygląda i smakuje, to w duszy jest goryczą. Rozumiecie Państwo? Dlatego daj nam siłę, obudź w naszych duszach czucie i sens Twojego życia, abyśmy znali gorycz grzechu i żebyśmy jego nie popełniali. Ponieważ w oczach ziemskich, żeby też występował jako zło i grzech. Bo ludzie, gdy nie badają swojej duszy i nie badają swojej duszy, nie sprawdzają jej stanu codziennie, to grzech jest dla nich miodem. Dosłownie tak jest. A gdy sprawdzają stan swojej duszy, jest goryczą. Dlatego trzeba sprawdzać codziennie stan swojej duszy, ale żeby sprawdzać stan swojej duszy, bo słyszę pytanie. Jak sprawdzić stan swojej duszy? Pytanie. Więc odpowiem na to pytanie. Sprawdzamy stan swojej duszy przez modlitwę. Co to znaczy przez modlitwę, jeśli się modlimy Ojcze Nasz, a mamy ciężar w modlitwie i ciężko nam to idzie i ciągle się mylimy, to znaczy, że jest problem, że jest jakiś zły duch, który nie pozwala nam od duszy oczyścić. Mój znajomy mówi w taki sposób. Ja już wiem, mówi, że jak się nie mogę modlić, to się muszę tym bardziej modlić. Bo przedtem mówi, proszę Pana, ja nie mogę się modlić, bo jest ciężko, no i się nie modlę. A ja mówię, wie Pan, musi się Pan modlić, bo jak jest ciężko, tym bardziej potrzeba. Przecież idzie Pan do lekarza, jak ma Pan 40 stopni, a nie wtedy, jak ma Pan 36. No tak, idę wtedy do lekarza, kiedy jestem chory. No to mnie, więc modli się Pan musi, kiedy Pan ma problem, a nie wtedy, kiedy Pan go nie ma. Modlitwa jest lekka i słodka. I w tym momencie, kiedy mówi tak, już wiem, jak się modlę i czuję opór straszny, to tym bardziej się modlę i powiem Panu, nagle spokój. I nagle balsam. Tak nagle to przychodzi i czuję się już dobrze. Tak jest. Naprawdę jest tak z modlitwą. Jeśli przełamiemy opór demona, który dręczy, to w tym momencie balsam modlitwy spływa na serce człowieka. Spływa na serce człowieka i w tym samym momencie odmienia się stan. Jest stan ciszy, łagodności i spokoju. I dlatego sprawdzamy stan swojej duszy przez modlitwę. I to nie chodzi o modlitwę, proszę Państwa, o gadulstwo i wielosłowie. Ponieważ chodzi o to, żebyśmy sprawdzali stan swojej duszy, aby był w łączności, ale była w łączności z Duchem Bożym, z Bogiem, a Bóg daje nam wszystko, co nam jest potrzeba. Bo ludzie, nie mając połączenia z Bogiem, ciągle proszą Go o ogromne ilości różnych rzeczy. Nowy samochód, nową torebkę, nowe buty, kilo cukru, nie, lepiej dwa. I tak dalej, jeszcze inne rzeczy, a Bóg mówi, ja o tym wszystkim pamiętam, ja Wam o tym dam, tylko dam Wam to wszystko, tylko Wy wierzcie we mnie. Co to znaczy wierzcie we mnie? Bóg mówi w ten sposób, ja będę organizatorem Waszego życia, jeśli będziecie we mnie wierzyć. Wtedy ja będę organizował Wasze wszystkie sytuacje, których jeszcze nie znacie, a nawet nie podejrzewacie. Ja będę ich organizatorem i będą one kształtowały Wasze życie w doskonały sposób, ponieważ ja będę tym, który Was prowadzi. A Psalm 26 mówi w taki sposób, czy trzeci może, 23. Ty prowadzisz mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na imię swoje. Słowa Psalmu 23. Ty prowadzisz mnie drogami sprawiedliwości przez wzgląd na imię swoje. Także mówi Bóg, że będzie prowadził człowieka drogami sprawiedliwości. Przez wzgląd na imię swoje. I dlatego tutaj nigdy Bóg nie spowoduje naszego upadku. Tylko wzrost, bo Bóg stworzył człowieka na swoją chwałę. I chwałą Boga jest żyjący człowiek. Chwałą Boga jest, aby człowiek żył. Dlatego Bóg nie pozwoli, aby jakikolwiek człowiek upadł, czy inaczej świadczył, niż tylko doskonale. Dlatego miłosierdzie Boże daje człowiekowi czasami poprawić. Czyli daje, ukazuje błąd, aby człowiek mógł stać się doskonały. To tak jak egzamin. Człowiek napisał egzamin, okazuje się, że tam jest 10 błędów. I lufa. Dom, dom przychodzi i pas. No i później już błędów nie ma.
Nie ma i pasa nie.
Mówię, że tak miłosierdzie Boże działa. I modlitwa jest główną mocą, główną siłą w sprawdzaniu stanu duszy. Proszę zauważyć u zwierząt, jak to jest. Ja chcę powiedzieć u zwierząt, dlaczego mówię o zwierzętach? Dlatego, żeby ukazać pewnego rodzaju aspekt grzechu. Jak grzech działa? Jak działa grzech? Zwierzęta rodzą w bólach, ale zaraz później znowu idą do aktów prokreacji, aby móc rodzić ponownie. Czyli najpierw jest miód, później jest ból i gorycz, aby o tym zapomnieć, bo proszę zauważyć, gdyby zwierzęta pamiętały o bólu rodzenia, to nie chciałyby, aby ta sytuacja następowała, nie poddawałyby się, by się rozmnażaniu gatunku. Rozumiecie Państwo? Bo by po prostu uciekały od tego stanu, tak jak raz człowiek je skrzywdził, więc do człowieka już nie chcą podchodzić. Więc jeśli raz zapamiętają ból rodzenia, by zapamiętały ból rodzenia, nie chciałyby uczestniczyć w akcie powielania gatunku. Ale zabierana im jest ta pamięć. Nie pamiętają tego. To jest podobne do grzechu. Grzech jest bólem rodzenia, ale człowiek nie pamięta tego bólu, bo nie uczestniczy w świadomości cały czas goryczy ból grzechu. Jeśli będzie pamiętał gorycz grzechu, nigdy nie będzie czynił grzechu, więc nie chodzi, powiem Państwu, o to, aby człowiek rozpoznawał grzech rozumowo, bo go nie rozpozna. Nie rozpozna, wiecie Państwo, dlaczego nie rozpozna człowiek grzechu? Dlatego, ponieważ sumienie człowieka jest niewłaściwie ukształtowane i wszystko to, co wydaje się Boże, jest grzechem, a to, co jest ludzkie, nie jest grzechem. Jest odwrotnie ukształtowane. Jeszcze jest jeden powód. Ponieważ człowiek nie jest w stanie sam grzechu poznać, to Duch Boży grzech poznaje. Ujawnia grzech człowieku. Człowiek sam go nie poznaje, to Duch Boży stawia przed oczami grzech człowieka. Dawid, co woła Dawid w psalmie 51? Panie Boże, postaw mój grzech przed moimi oczami, abym mógł się go wyrzec. Skrusz moje kości i spraw, aby były radosne ze swojego skruszenia. Kości to sumienie. Kości to sumienie, jak w Starym Testamencie. Skrusz moje kości i spraw, aby były radosne ze swojego skruszenia. Postaw mój grzech przed moimi oczami, abym mógł się go wyrzec. I wybiel mnie jak chizop. Chizop, czyli biel, to jest taki pierwiastek, czy kwiaty, nie pamiętam. I wybiel mnie jak chizop. I woła, ożyw moje serce, nie odwracaj ode mnie swojego Ducha Świętego, stwórz we mnie Ducha Nieśmiertelnego, naucz mnie dróg swoich dróg, abym nauczał przestępców, czyli odstępców, czyli ci, którzy są grzesznikami, czyli naucz mnie dróg swoich, czyli naucz mnie prawdy, miłości i życia Twojego, abym mógł odstępców do Ciebie przyprowadzać. Czyli naucz mnie prawdy. I mówi, i woła dalej Dawid. Gdybym składał Ci ofiarę całopalną, nie przyjmiesz jej, bo najlepszą dla Ciebie ofiarą jest mój duch skruszony i serce pokorne. Woła Dawid. Zresztą Bóg mówi w psalmie 50 takie słowa. Dajecie mi mięso byków. Myślicie, że ja potrzebuję mięso byków, ja potrzebuję waszego ducha skruszonego i serce pokorne, ponieważ wszystko do mnie należy. Jakbym chciał mięso byków, to sobie wziął. Psalm 50 mówi w ten sposób, bym sobie wziął, potrzebuję, chcę, abyście mi dali swojego ducha wskruszonego i serce pokorne. A co ludzie mówią? Jesteśmy Bogu ducha winni. A w psalmie jest napisane, że Bóg chce właśnie ducha, bo są Bogu winni. Tylko, że w ludzkim rozumieniu, że są Bogu ducha winni, znaczy, że nic. No właśnie, ale psalm mówi, gdzie Bóg woła, jesteście mnie ducha winni. Dajcie mi ducha swojego skruszonego i serce pokorne. Więc mówi, ale resztę poprzednio. Dziękuję.